Mam nadzieję, że już widać prezentację.
Tak.
Tak, drodzy braterstwo, szanowni słuchacze, zacznę od pozdrowień, pozdrowienia od całego naszego zboru z Bielawy, a szczególnie od mojej rodziny. I dzisiaj przypadł mi przywilej omówienia tematu Syn Boży według Biblii, także w kontekście nauki o tak zwanej Trójcy. Jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jest to bardzo obszerny temat, którego nie sposób omówić wyczerpująco w ramach czasu, jaki mamy do dyspozycji. No i nie jestem też fanem suchych technicznych wykładów. Nie zamierzam więc ani siebie, ani was tym zamęczać. No może troszeczkę będę węczył szybkim mówieniem, ale będę się starał hamować. Proponuję, byśmy zamiast tego przyjrzeli się naszemu tematowi z pewnego punktu widzenia. I zacznijmy od takiego punktu wyjścia. Co to w ogóle według Biblii znaczy być Synem Bożym? W moich dyskusjach z różnymi osobami więcej niż kilkukrotnie powtórzył się bowiem pewien argument, który na pierwszy rzut oka wydaje się doskonale dowodzić prawdziwości Trójcy. Otóż, według tego argumentu, jest rzeczą oczywistą, że dziecko ma tę samą naturę co jego rodzic. Tak? Moja córka jest człowiekiem tak jak ja, a ja człowiekiem tak jak mój tata. No więc, skoro Jezus jest Synem Bożym, a przecież Biblia wyraźnie i wielokrotnie mówi, że jest, no to ma taką samą naturę jak Bóg, czyli Bożą naturę. A więc Jezus jest Bogiem. A ponieważ jest tylko jeden Bóg, no to i Syn, i Ojciec są właśnie tym samym jednym, jedynym Bogiem. Przyznacie, że zaiste na pierwszy rzut oka wygląda to sensownie. A w dodatku można się co prawda czepiać, że przy takiej analogii i dziecko, i rodzic są różnymi ludźmi, no ale jest tylko jeden Bóg. Więc tam nie ma miejsca na większą ilość bogów. Byłby to zakazany politeizm. No dobrze, przyjmijmy na chwilkę, że się z tym tokiem myślenia zgadzamy. Otwórzmy jednak Ewangelię Łukasza, rozdział trzeci. Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci. Przy okazji, praktycznie wszystkie cytaty, oprócz jednego czy tam dwóch, będę czytał w przekładzie Biblii Tysiąclecia, to jest piąta edycja, czyli przekład trynitarny, żeby mi ktoś nie mógł powiedzieć, że a ty sobie powybierałeś przekłady, jakie ci tam pasowały. Skupiam się i za każdym razem będzie Biblia Tysiąclecia, piąta edycja, tutaj też na ekranie wyświetlana. I od wersetu 23, czyli Ewangelia Łukasza, rozdział 3, od wersetu 23 jest tam zawarty rodowód Jezusa, w którym autor cofa się przez wszystkie pokolenia. Przeczytajmy werset 38, który kończy to wyliczanie przodków Jezusa. Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. A więc co? A więc Adam jest synem Bożym. A jeżeli tak, to ma taką samą naturę jak jego ojciec. A więc Bożą naturę. A więc Adam jest Bogiem. A ponieważ jest tylko jeden Bóg, to i Adam, i ojciec są właśnie tym samym jednym, jedynym Bogiem. Czyżby więc w koncepcji Trójcy nie należało w związku z tym uwzględnić Adama? Co więcej, Biblia w różnych miejscach mówi, że synów Bożych to jest więcej. Przykładowo w księdze Hioba w rozdziale 38 Bóg powiedział Hiobowi o aniołach jako o jego synach. Przeczytajmy wersety 4 i 7. Gdzie byłeś, gdy zakładałem podstawy ziemi? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. Ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych. Podobnie też w pierwszym rozdziale i szóstym wersecie oraz w drugim rozdziale i pierwszym wersecie tej księgi są wzmianki o tym, że synowie Boży przybyli, by stawić się przed Bogiem. W pierwszej Mojżeszowej, rozdziale szóstym, wersetach drugim i czwartym, że synowie Boży brali sobie córki ludzkie za żony. A w Psalmie 29, wersecie pierwszym, jest wezwanie do synów Bożych, żeby oddali Bogu chwałę. Czy wszyscy ci synowie Boży mieli więc Bożą naturę i w związku z tym byli Bogiem? Udajmy się teraz do Ewangelii Łukasza, rozdziału 20, wersetu 36. Jest to fragment odpowiedzi Jezusa Saduceuszom, którzy próbowali pochwycić go w kwestii zmartwychwstania, odnośnie czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu kobieta, która miała za mężów siedmiu kolejnych braci, którzy zmarli bezdzietnie. Przeczytajmy wersety 35 i 36. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. W niektórych innych przykładach nie dziećmi Bożymi, tylko synami Bożymi. No aczkolwiek argument był, że dziecko ma tę samą naturę co rodzic, a nie tylko, że syn, a córka to już nie. W każdym razie są równi aniołom i są dziećmi Bożymi. Jeżeli bycie dzieckiem Bożym wymaga posiadania takiej samej natury jak Bóg, no to z konieczności oznaczałoby to, że aniołowie mają też taką samą naturę jak Bóg. A zatem co? A zatem są bogami. A ponieważ jest tylko jeden Bóg, no to wszyscy są właśnie tym jednym, jedynym Bogiem. Co więcej, Synem Bożym niekoniecznie trzeba się urodzić. Można się nim stać. Przykładowa Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety 12 i 13. Wszystkim tym jednak, którzy je, czyli słowo, logosa, przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Narodzili się z Boga. Czyżby zatem stali się Bogiem, częścią Trójcy? A może 144 tysiące Ojcy? A może miliard Ojcy? No, zależy jak kto tam uważa. Nawiasem mówiąc, inny z argumentów trynitarzy wskazuje na słowa Jezusa z Ewangelii Jana, rozdziału 17, a wersetu 11, w którym modli się On do Ojca o swoich uczniów, aby tak jak my stanowili jedno, że rzekomo oznacza to, iż Syn i Ojciec są tym samym Bogiem, no bo stanowią jedno. Ale wersety 21 i do 23 tego samego rozdziału prezentują ciąg dalszy tej samej modlitwy, z której wynika analogiczny do tego argumentu problem. To jest, że liczba osób, które mają rzekomo stanowić jedno, a zatem, jeżeli to tak to rozumieć, być osobami jednego Boga, no to jest ich bardzo wiele. Jezus modli się tam bowiem, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Wracając jednak do stawania się synami Bożymi. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Rzymian, rozdział 8, werset 14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Galacjan, rozdział 3, werset 26. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Zatem myślę, że jasne jest, że bycie Synem Bożym nie jest równoznaczne ani z posiadaniem boskiej natury, ani tym bardziej z byciem samym Bogiem. Ponadto więcej, nawet posiadanie boskiej natury, gdyby ktoś ją miał, także nie jest równoznaczne z byciem samym Bogiem. Drugi list Piotra, rozdział 1, a werset 4, mówi bowiem, że wiele osób otrzyma boską naturę. Przeczytajmy. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami czego? Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. I to wcale nie znaczy, że oni staną się kolejnymi osobami w Bogu. Dobitnie o tym świadczy proroctwo Izajasza, rozdział 42, a werset 8. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu. Co za tym idzie, Bóg obiecał wiernym członkom Kościoła, że otrzymają boską naturę, czyli że staną się istotami o naturze takiej, jaką ma Bóg. Ja rozumiem, że koncepcyjnie wiele osób ma w tym momencie problem. No bo przecież jest tylko jeden Bóg, bo politeizm i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie problem wynikający ze złych założeń rozumowania. Apostoł Paweł, tłumacząc, jakimi są zmartwychwstałe duchowe ciała, używa między innymi przykładu gwiazd. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, a werset 41. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Czyli co? Wszystkie gwiazdy są gwiazdami, ale różnią się od siebie jasnością. Podobnie, wszystkie istoty o boskiej naturze są istotami o boskiej naturze, ale różnią się jasnością. Oczywiście moglibyśmy się tutaj zastanawiać, na czym to polega, ale chwilowo nie chcę się nad tym skupiać. Myślę, że możemy się jednak na chwilę obecną bez większej dyskusji zgodzić, że dotyczy to ich cech ciała, charakteru, zdolności umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych oraz posiadanego stanowiska czy też urzędów. I nawet jeśli założymy, że pod względem cech cielesnych nie ma różnicy jednej istoty o boskiej naturze od drugiej, chociaż obserwowana na innych poziomach istnienia różnorodność raczej sugeruje różnorodność i tam, no to odnośnie pozostałych kwestii można to zauważyć. Aczkolwiek ze względu na krótki czas, jaki mamy do dyspozycji, nie chcę w to jakoś bardzo szczegółowo wnikać. Zauważmy jednak na przykład kilka rzeczy. Kilka wersetów wcześniej, w tym samym kontekście ciał, jakie zmartwychwstają, apostoł używa porównania do ziaren między innymi pszenicy. I werset 37 przeczytajmy, czyli 1 Koryntian, 15 rozdział, werset 37. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, a werset 31 mówi tak. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. No i w przypowieści o pszenicy i konkolu, czyli Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 18 do 30, też oczywiście jest mowa o tych zasianych przez siewcę na dobrej ziemi. To jest o pszenicy, przedstawiającej tych, którzy ową boską naturę uzyskają, jako oddzielonych od tych, którzy jej nie uzyskają. Po co to przywołuję? Bo obecna tu wcześniej, w tych poprzednich wersetach, przypowieść o siewcy, mówi o tym, iż wśród zobrazowanych w pszenicy będą różnice. I to różnice jakościowe. Przeczytajmy werset 23. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Każdy z nich będzie pszenicą, czyli każdy będzie doskonały. Każdy o boskiej naturze. Ale jednocześnie jeden wydaje plon stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Z innego punktu widzenia, w objawieniu rozdziale 21, wersetach 9 do 26, jest opisany Kościół, małżonka baranka, jako niebiańska Jerozolima. I cóż jest obecne w tym opisie? Ano, 12 bram po różnych stronach tego miasta, z imionami 12 pokoleń Izraela. 12 warstw fundamentu zdobionych 12 rodzajami drogich kamieni. Gdyby nie było wśród nich różnic, no to po co byłoby uczynione takie wyraźne biblijne rozróżnienie? A szczególnie słowo imię w Biblii. Ma ono przynajmniej 7 znaczeń, z których pierwszym jest nazwa, drugim natura, trzecim charakter, czwartym reputacja, piątym urząd, szóstym zaszczyt, a siódmym słowo Boże. No i co prawda członkowie malutkiego statka naturę będą mieli identyczną, ale w pozostałych mających tu zastosowanie znaczeniach mogą być wśród nich różnice. A ponadto, skoro poszczególne bramy i warstwy fundamentu ozdobione są różnymi imionami, no to jest to wyraźna oznaka, że będą wśród nich różnice. No dobrze, ale ktoś mógłby się uprzeć, że ta pszenica biblijnie to dzieli się tylko na kilka biblijnie usankcjonowanych poziomów. A tutaj dalej jest podział tylko na 12 podgrup, no więc to relatywnie niewiele. Tyle, że skoro już mówimy o imionach, które różnicują, no to zobaczmy do objawienia rozdziału drugiego. Werset 17 mówi tam o każdym z tych synów Bożych, którzy osiągają w związku ze swoim zwycięstwem boską naturę następująco. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamieniu wypisane imię nowe, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje. A to wyraźnie różnicuje każdego z nich jako odrębną jednostkę. Każdy będzie miał inne imię. I nawiasem mówiąc, pośrednio ukazuje to także Jezusa jako jednego z synów Bożych, który osiągnął w związku ze swoim zwycięstwem boską naturę. A to dlatego, że objawienie rozdział 19, wersety 12 i 13 mówi o nim tak. Oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt oprócz niego. Czyli dostał ten biały kamyk. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a nazwano go imieniem Słowo Boga. Powiedzieliśmy więc sobie o tym, że poszczególni synowie Boży różnią się od siebie. No to powiedzmy teraz o podobieństwa. W końcu przecież wszyscy z nich noszą miano synów Bożych. A zatem powinni być przecież podobni do siebie nawzajem i do swoich rodziców. Przecież to właśnie obserwujemy na co dzień. Mówimy o dziecku na przykład wykapany tata, jak skóra zdjęta z mamy, podobne jak dwie krople wody i tak dalej i tym podobne. Czy przy tym zawsze chodzi nam o cechy fizyczne? No wcale niekoniecznie, prawda? Bardzo często chodzi także o sposób bycia, charakter, manieryzmy, zainteresowania i rozmaite inne kwestie. I w byciu Synem Bożym także nie chodzi nie tylko o podobieństwo natury, ale nawet o fizyczne podobieństwo, chociaż oczywiście nie jest to wykluczone. Biblia mówi o Synu Bożym Adamie, że został stworzony na obraz Boży i na podobieństwo Boże. Przy czym obraz Boży i podobieństwo Boże to nie jest jedno i to samo, ale o tym za chwilę. Najpierw przeczytajmy to z Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 1, werset 26. I na razie przeczytajmy pierwszą połowę tego wersetu. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam, czyli na obraz Boży i na podobieństwo Boże. No i przy okazji natychmiast rodzi nam się to pytanie. Komu tak Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam? Dla wielu osób jest to olbrzymi problem, którego nie potrafią wyjaśnić, albo mówią, że to oznacza, że mówił do innych osób Trójcy. Ale przecież zauważyliśmy już w toku naszych rozważań, że aniołowie też są nazywani przez Biblię synami Bożymi, co natychmiast rozwiązuje wszelkie ewentualne problemy związane z tym tekstem. Bóg powiedział tak współpracującym z nim w dziele stworzenia aniołom, swoim synom, z Logosem na czele. Ponieważ oni byli jego synami, to już posiadali jego obraz i podobieństwo do niego, a to w zakresie, jaki został im udzielony. Zwróćmy bowiem uwagę, na czym według Biblii polega ten obraz i to podobieństwo. Zacznijmy od pominięcia na moment drugiej części wersetu 26, a przeczytajmy werset 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I na tym właśnie polega bycie obrazem Boga. No dobrze, ale powiecie, a co to niby wyjaśnia? Przecież tutaj nie ma nic takiego, co by tłumaczyło tę kwestię. Ale zastanówmy się. Po pierwsze, nie chodziło o posiadanie takiej samej natury jak Bóg, ani inni synowie Boży. Bo człowiek to nie istota duchowa, a już szczególnie nie istota o naturze boskiej. Po drugie, nie chodziło o posiadanie takich samych cech fizycznych jak Bóg czy aniołowie. Ani Bóg, ani aniołowie najprawdopodobniej zresztą nie posiadają płci. A to ostatnie wnioskujemy między innymi z tych słów, które już przywoływaliśmy, że ci, którzy będą zmartwychwstawali, będą równi aniołom i jako tacy ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. O cóż więc może chodzić? O ich cechy umysłowe, religijne, moralne, artystyczne i ewentualne inne, o ile takie są. I absolutnie, chociaż nie mamy czasu na ich wszystkich porównywać, to jednak można to uczynić i można zauważyć, że człowiek posiada stosowne cechy charakteru takie, jak posiada Bóg. Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna i wszelkie inne niższe cechy, pierwszo, drugo i trzeciorzędne charakteru człowieka, są cechami, które posiada i przejawia także Bóg, chociaż czasem w inny sposób niż człowiek. Wszelkie zdolności intelektualne obecne w człowieku, związane z jego postrzeganiem, rozumowaniem, zapamiętywaniem i wyobrażaniem, odnośnie wszelkich zakresów, jakie można sobie wyobrazić, są obecne także u Boga. Co jest zresztą oczywiste nie tylko z Biblii, ale i z jego dzieł obecnych i ukazujących to w naturze. Podobnie wszelkie zdolności artystyczne, jakie ma człowiek, są obecne także u Boga. I Biblia dosadnie podkreśla, że tak właśnie jest. Zrobię wyjątek od reguły. Jako pierwszy nie zacytuję z przekładu Biblii Tysiąclecia, tylko Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, bo lepiej podkreśla tą myśl. Ale na dole jest też przekład Biblii Tysiąclecia. Psalm 94, wersety 9 i 10. Czy ten, który stworzył ucho, nie jest w stanie słyszeć? Czy ten, który uformował oko, nie potrafi zobaczyć? Czy ten, który karci narody, nie umie upomnieć? On, który ludziom udziela poznania? Stworzenie nie jest większe ani lepsze od swojego Stwórcy. Izajasza, rozdział 45, werset 9 mówi: biada temu, kto spiera się ze swoim Twórcą. Zbanowi z pomiędzy zbanów glinianych. Czyż powie glina temu, co ją kształtuje, co robisz? Albo jego dzieło powie mu, nie zdara? Ale to dzieło może odzwierciedlać swojego Stwórcę, szczególnie wtedy, gdy jest dobrym, doskonałym dziełem. A człowiek w momencie stworzenia takim właśnie był. W tym, jaki był jako mężczyzna i jako kobieta. Jego cechy charakteru i zdolności odzwierciedlały cechy charakteru i zdolności, jakie miał Bóg na poziomie istnienia, na jakim był stworzony. I na tym właśnie polega to, że Syn Boży jest obrazem swojego Ojca. I między innymi właśnie dlatego Jezus, jako bezgrzeszny i dokładny odpowiednik Adama, jako Syn Boży mógł słusznie powiedzieć słowa zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 14, a wersecie 9. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Jezus nie był swoim własnym Ojcem. Był obrazem swego Ojca, bardziej niż ktokolwiek inny. I bardziej niż ktokolwiek inny odzwierciedlał to, jakim był Bóg w swym charakterze i swych zdolnościach. I wszyscy inni, którzy są synami Bożymi, także z konieczności muszą być obrazami swego Ojca, albo nie będą Jego synami. A żeby nimi być, no to muszą naśladować Jezusa. Bo jeżeli nie będą Go naśladować, to nie będą też Jego obrazami. A jeśli będą, to już powiedzieliśmy. Chociaż wszystkie gwiazdy są gwiazdami, to gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Na tyle, na ile będą oni Go naśladować, to na tyle będą Jego obrazami. Tak jak On naśladuje Boga i jest Jego obrazem. I chociaż Jezus jest aż tak podobny do Boga, że niektórym się z Nim myli, to On sam nigdy nie miał pod tym względem wątpliwości. I choćby w tej samej rozmowie, w której przyznał, że jest takim obrazem Ojca, powiedział też w wersecie 28: Ojciec większy jest ode mnie, czyli ma owe cechy charakteru i zdolności większe, doskonalsze, chwalebniejsze niż ja. I to mimo, iż apostoł Paweł w liście do Żydów, rozdziale 1, a wersecie 3 mówi o Jezusie: ten, czyli Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. No i a propos, odblaskiem Jego chwały. Powiedzieliśmy już o obrazie Boga, w tym wersecie ujęty pod określeniem odbiciem Jego istoty. Wróćmy więc teraz do podobieństwa Boga. Bo Adam jako Syn Boży był stworzony nie tylko na obraz Boga, ale także na podobieństwo Boże. Na czym owo podobieństwo polegało w przypadku Adama? Wróćmy do drugiej połowy pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 1, wersetu 26, czyli tego, co powiedziałem, że chwilowo pominiemy. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oraz od wersetu 28 do 30. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszelkiego, co się porusza po ziemi, ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. Czyli innymi słowy, Bóg uczynił człowieka podobnym do siebie. Tak jak Bóg jest władcą całego wszechświata i wszystkich istot, roślin oraz rzeczy, jakie w nim są, tak też uczynił człowieka władcą ziemi i wszelkich istot, roślin oraz rzeczy, jakie na niej są, by rozporządzał nimi wedle swej woli, by korzystał z nich wedle swego uznania i żeby przynosiły mu chwałę. Tak jak on sam rozporządza wszechświatem wedle swojej woli, korzysta z niego wedle swego uznania i w którym ostatecznie wszystko będzie przynosić mu chwałę, nawet i gniew ludzki. Przeczytajmy też w tej mierze równoległy fragment. To jest psalm 8, wersety 5 do 9. Tutaj niektóre wersety będą mi się pokrywały z tym, co już brat Wiktor mówił, ale nasze tematy się zazębiają. Psalm 8, wersety 5 do 9. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym, Syn Boży, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, czyli co? Czyli obdarzyłeś go byciem obrazem Ciebie w stopniu niewiele niższym od swych synów będących istotami duchowymi. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada. Ptactwo podniebne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przebierza. Czyli oprócz bycia Twoim obrazem, obdarzyłeś go też Twoim podobieństwem. We władzy nad wszystkim, co jest na ziemi. Chociaż obecnie człowiek niekoniecznie rozsądnie z tego korzysta. Swoją drogą, czy zauważyliście słowa wersetu 7, opisujące, czym Bóg ubłogosławił człowieka, Adama, jako Syna Bożego? Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. I zauważmy teraz wspólnie pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety 24 do 28, gdzie jest mowa o Jezusie. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. I co, koniec? Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już zostanie wszystko mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I przypominam, że wszystkie te wersety cytuję w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. Ale przeczytam dodatkowo jeszcze raz ten werset 27 z Biblii Poznańskiej. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, tymi cytowanymi z psalmu, wszystko rzucił pod jego stopy. Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało poddane, no to oczywiście nie ma na myśli tego, który mu wszystko poddał. Jest tutaj bardzo wiele myśli, nad którymi moglibyśmy się zastanawiać chociażby i kolejną godzinę, i o których wspominał też i brat Wiktor częściowo. Ale zwracam uwagę, że tak jak Synowi Bożemu Adamowi wszystko było złożone pod jego stopy, tak też i Synowi Bożemu Jezusowi, który podda wszystko Bogu. Bo dla Syna Bożego Jezusa, chociaż Jego władza i panowanie będą wielkie, nie będą one równe Bogu, a tylko Jemu podobne, chociaż na najwyższym możliwym poziomie. Spoglądając do typu, a nie mamy niestety szczegółowo czasu odmawiać tego, iż Józef przedstawia Jezusa, no ale jest to powszechna wiedza wśród chrześcijan. Widziałem zresztą w internecie zadania z religii z podstawówki, żeby dzieci wymieniły chociaż 3 podobieństwa historii Józefa z historią Jezusa. Zatem ufam, że nie muszę tego jakoś szczególnie uzasadniać, nawet dla tych, którzy nie znają tego typu, że Józef przedstawia Jezusa. Przypomnę jednak, iż tak jak w typie wyjścia Izraelitów, czyli ludu Bożego, z Egiptu, czyli ze świata, a konkretnie w tym obrazie z obecnego złego świata, faraonem, czyli Bogiem tego świata, a jaki to jest świat? No zły świat, więc Bogiem obecnego złego świata był szatan. Tak też w historii Józefa typy są analogiczne. Izraelici to lud Boży, Egipt to świat, ale w tej historii nie jest to świat ograniczony do zakresu bycia obecnym złym światem, tylko to jest ogólnie świat, cały świat. A faraon znowu przedstawia Boga, tego Boga, którym w tym typie jest prawdziwy Bóg Jahwe. To jest Bóg całego świata. I Józef w pewnym momencie staje się jego szaliachem, czyli reprezentantem, namiestnikiem, do którego faraon, czyli Bóg, mówi następująco. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 41, wersety od 40 do 44. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział faraon Józefowi, oto ustanawiam cię zarządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa i kazał go oblec w szatę z najcieńszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch i kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim Abek faraon, ustanawiając Józefa zarządcą całego Egiptu. Rzekł do niego, ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim. I to jest to samo, o czym apostoł Paweł mówił w odniesieniu do Jezusa. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Zatem Jezus, chociaż jest Synem Bożym, to nie jest swoim własnym Ojcem. Jest reprezentantem Boga, najwyższym spośród synów Bożych, tym spośród nich, który najbardziej go przypomina. I to zarówno w jego obrazie, jak i w podobieństwie do niego. I w związku z tym jego chwała jest najbliższą chwale Boga spośród wszystkich innych. No i o czym mówi cytowany już przez nas częściowo Żydów, rozdział 1, od wersetu 1. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. I stąd między innymi wiemy, że gdy mówił uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo, o czym wcześniej mówiliśmy, no to mówił przynajmniej o sobie i o Jezusie. Ten, czyli Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, czyli innych synów Bożych, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. I przypominam, we wszystkich znaczeniach tego słowa. Czytamy dalej od wersetu 5. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. I znowu, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie, niech mu pokłon oddają wszyscy aniołowie Boże. Do aniołów zaś mówi, aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do syna zaś, tron twój Boże na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berłem królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, czyli stałeś się bliższym obrazu Boga niż wszyscy inni. Dlatego namaścił cię Boże, czyli ty, który jako jeden ze zwycięzców otrzymałeś boską naturę, Bóg twój olejkiem radości bardziej niż równych ci losem, czyli innych członków malutkiego statka, kościoła, którzy też taką naturę otrzymali. Oraz ty, Panie, na początku osadziłeś ziemię, dziełem też rąk twoich są niebiosa. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je zwiniesz, i jak oddzielnie i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. Do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż swych wrogów położę jako podnóżek pod twoje stopy. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? I choć Bóg ma wielu synów, Jezus jest jego szczególnym synem, synem pierworodnym. Jak mówi objawienie 3 rozdział, werset 14, początkiem stworzenia Bożego. Przypowieści Salomonowe 8 rozdział, 22 werset, Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Kolosan, rozdział 1, wersety 15-18. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi, wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. On jest przed wszystkim i wszystko w nim istnieje. On też głową ciała, kościoła. On jest początkiem. On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby on sam we wszystkim miał pierwszeństwo. I czytajmy dalej, Żydów, rozdział 2, werset od 10 do 13. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, czyli Ojcu, Bogu Jahwe, który wielu synów do chwały doprowadza, czyli doprowadza do tego, żeby stali się synami Bożymi, czyli żeby stali się na obraz i podobieństwo Boże, na jakimkolwiek poziomie istnienia by ostatecznie nie byli. Aby przewodnika ich zbawienia, Jezusa, udoskonalił przez cierpienia. Udoskonalił? A co oznacza słowo udoskonalił? A między innymi to, że nie był tak doskonały jak wcześniej. Chociaż bowiem Jezus był doskonały, to między innymi, jak mówi Żydów, rozdział 5, werset 8, a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Czyli chociaż już posiadał w sobie ten obraz i podobieństwo Boże, to wzniósł je na jeszcze wyższy poziom. Jego jasność jeszcze wzrosła. Jeszcze bardziej stał się podobny do Boga w swym charakterze i zdolnościach i otrzymał jeszcze podobniejszą mu władzę, aż większą niż dotychczas, bo także nad innymi synami Bożymi, którzy tak jak on otrzymali boską naturę. I wracając do drugiego rozdziału Listu do Żydów, od 11 wersetu, tak bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc: oznajmię imię Twoje braciom moim, czyli innym synom Bożym, którzy tak jak on otrzymają boską naturę. Pośrodku zgromadzenia będę Cię wystalać, wychwalać. I znowu ufność w nim pokładać będę i znowu ja i dzieci moje, dzieci na poziomie ludzkiej natury, które mi da Bóg, bo jego prawo do życia i prawo życiowe zostały udostępnione ludzkości w miejsce tych, które utracił Adam, a zatem przez to stał się dla ludzi ojcem i to ojcem wieczności, bo ci, którzy uzyskają życie wieczne, uzyskają je dzięki niemu, a nie odwiecznym ojcem. No i na koniec bardzo serdecznie wszystkim braterstwu dziękuję i polecam także zastanowić się, czym jest Bóg, co robi Bóg jako ojciec dla swoich dzieci. I można zauważyć, że te wszystkie rzeczy można także zauważyć w przypadku Jezusa. Wszystko to można prześledzić w Piśmie Świętym i do tego wszystkich bardzo serdecznie wszystkich zachęcam. I obecnie oddaję głos bratu Andrzejowi. Dziękuję bardzo.